Chwała Jezusowi, witajcie. Tu będę miał bliżej was, ja bym najchętniej jeszcze tamto dał. My też mamy taką samą kazalnicę jak wasza u nas w zborze. I też mam wrażenie, że mówię do ludzi z drugiej strony Wisły. Chwała Jezusowi. Dobrze być pośród was. Byłem tutaj już kiedyś i byłem jeszcze wtedy przyjęty tutaj. Byłem tutaj z pastorem Popisem, jeśli kojarzycie. Dzieliłem się świadectwem. Wtedy przyjmował nas tutaj pastor senior. Nie wiem, gdzie on jest. Gdzieś tu chyba jest. O, taki niepozorny. Witam. Wiecie, kiedy jestem tak zapowiadany jak dzisiaj, to czasem nie wiem, gdzie się schować. Dlatego, że chcę wam powiedzieć, nigdy nie myślałem, że będę jakiegoś rodzaju mówcą, który chodzi i stoi. Zawsze nie umiałem sobie w życiu poradzić. I kiedy przyszedłem pierwszy raz do zboru, to pamiętam, że jeden z moich przyjaciół, przyszło nas wtedy 3 osoby, powiedział do mnie, wiesz, mówi, myśmy wtedy, wiecie, nic nie wiedzieli, nie mieliśmy tego słownictwa naszego, jak teraz by się powiedziało, wiesz, przyszedłem do kościół zielonoświątkowy, myśmy wtedy mówili, przyszliśmy do zielonych i zmieniliśmy religię i takie mieliśmy nasze słownictwo i on mówi wtedy do mnie, ja myślę, że ja tu zostanę, ale wątpię, żebyś, Mirek, ty się tu odnalazł. Ty się, chłopie, nigdzie nie odnajdziesz. To było pierwsze, co mi powiedział niewierzący człowiek, kiedy ze mną wszedł. Tak się złożyło, ja się odnalazłem. On się niestety nie odnalazł i skończył w alkoholu. Ale Bóg uratował mnie. Jestem grzesznikiem, którego zbawił Pan Jezus. Nie jestem, wiecie, kimś, kto się urodził. I kiedy w szpitalu podali go matce lekarze, matka mówi, znalazłam na jego dużym palcu kartkę, pisało tam pastor. Tak nie było. Mamy mówić dzisiaj o uczniostwie. Z czym się wam kojarzy słowo w ogóle uczenie, bycie uczniem? Mi się niekoniecznie bycie uczniem kojarzy z czymś dobrym przez całe życie, a wam? Powiem tak, po nawróceniu pokochałem się uczyć, ale przed nawróceniem no, nie powiedziałbym, że się za wiele uczyłem. Raczej zawsze odnajdywałem siebie, jeżeli chodzi o uczniostwo, w tej starej anegdocie, w której syn wraca w pierwszy dzień wakacji czy w ostatni dzień szkoły do domu ze świadectwem. Wchodzi do domu i ojciec pyta, synu, jak tam twoje świadectwo? No pamiętacie, co odpowiedział? Tato, najważniejsze, żebyśmy byli zdrowi. To jest to, z czym mi się to wszystko zawsze kojarzyło. Uczniostwo. Wiecie, Pan Jezus wezwał nas do uczniostwa i o tym będziemy mówić przez te 3 dni, jak Bóg da nam sił i zdrowia. Przepiękna była ta pieśń dzisiaj, którą tu śpiewaliśmy. W ogóle dziękuję bardzo zespołowi, który grał tutaj. Po prostu niesamowita pieśń. Oto stoję u drzwi i kołaczy. Taka myśl, która mi tu przyszła, kiedy stałem, stoi u drzwi i kołaczy. Przyszedł dać nam korepetycję w byciu uczniami. Wpuśćcie mnie. Stoję u drzwi u każdego z was. Często, kiedy jestem na czy to dużym, czy małym zgromadzeniu, czasami, wiecie, zdarza się głosić, gdzie jest bardzo dużo ludzi, czasami, gdzie jest jakaś mała grupka, ale zawsze mówię, tylko tylu ludzi tak naprawdę przyszło, ilu osobiście coś przeżyje w sobie. Może was tu dzisiaj być 200, ale tak naprawdę tylko ci, którzy osobiście w swoich sercach coś przeżyją, oni naprawdę tu byli. Świat powie, była konferencja, zebrało się tylu i tylu, naliczyliśmy tylu i tylu i to będą liczby, ale tak naprawdę moje pragnienie jest położyć przed wami Słowo Boże, które będzie w was działać. I kiedy wyjdziecie stąd, to Słowo będzie w was szło, będzie działało w waszym łóżku, w waszej głowie, w waszym domu, waszymi porankami, dniami, będzie nas przemieniało. To jest to, co powoli mnie i Ciebie przemienia na Jego obraz. Już Luther, i nie tylko zresztą on, mawiał, że najważniejszym narządem, jaki posiada człowiek, są uszy. Ponieważ wiara jest ze słuchania, a słuchanie jest przez Słowo Boże. Słowo Boże nas zmienia. To jest to, co mnie zmieniło. Nie zmienił mnie w życiu kij, nie zmieniła mnie w życiu policja, nie zmieniły mnie problemy, zmieniło mnie Słowo Boże. I to jest to, co się staram pamiętać, kiedy staję przed ludźmi, kiedy idę do więzienia albo staję przed swoim zborem, że zmieniło mnie Słowo Boże. Dostajemy korepetycję od Jezusa, aby się uczyć. Dlaczego? Dlatego, że Kościół bez uczniów jest absolutnie Kościołem bez sensu. Cokolwiek wiecie o Kościele, z jakiegokolwiek Kościoła, czy zgromadzenia, czy zboru, czy wspólnoty jesteście, zabierzcie stamtąd bycie uczniem, a to nie ma absolutnie, całkowicie żadnego sensu. Jeśli nie jestem uczniem i nie naśladuję Jezusa, cokolwiek robię, to tak naprawdę sprowadzam Kościół do roli klubu. Absolutnie nie ma, w ogóle nie ma sensu. No. Jeżeli jestem uczniem, wtedy jest to miejsce, gdzie następuje przemiana świata. Zaczyna się ze mnie, a rozchodzi się na moich bliskich, na dzieci, na współmałżonków, na rodzinę, na znajomych. Bycie uczniem zmienia wszystko. Bez uczniów Kościół mógłby sobie równie dobrze się w ogóle nie spotkać. Wiecie, w życiu przechodziłem przez różne okresy zmian. Mówię to tak ku jakby pewnemu rodzaju rozpoczęciu, zanim przejdę do Słowa Bożego. I pamiętam lata temu wydawało mi się, że najważniejsze jest mówić, co myślę. I to był ten moment, kiedy zacząłem powoli rozumieć, że ważniejsze jest myśleć, co mówię. I pamiętam, jak zebrałem braci, powiedziałem do braci, wiecie co, gdyby czuję brak czegoś, gdyby nasz zbór się zapadł pod ziemię, to właściwie nikt nie poniósłby straty, tylko by napisali w gazetach, katastrofa budowlana była, zginęło 15 ludzi. Ale ja mówię, wiecie co, miasto by właściwie nie poniosło żadnej straty. To było w Chełmie, na takim spotkaniu u mnie w domu. Pamiętam do dziś, jeden z braci miał łzy w oczach, ja też. I mówię, wiecie co, jestem zmęczony tym, że ja właściwie wiem, przeciw czemu jestem, wiem, z czym się nie zgadzam, wiem, co jest nie tak, wiem, co mi się nie podoba. Obgadałem już chyba wszystkich, kogo znałem i kto mi się nie podoba, ale tak naprawdę, wiecie, ja nie wiem, za czym ja jestem, co jest tak, w co ja wierzę i co może zmienić. Co może sprawić, że biedny grzesznik będzie miał gdzie przyjść. Pamiętam, że nawet miałem na stronie, wiecie, wypisanych wszystkich odstępców. Potrafiłem użyć imię, nazwisko i napisać ten tu błędna nauka taka, błędna nauka taka, błędna nauka taka. Problem, że to nie zmieniało niczego w życiu ludzi, którzy żyli koło mnie, ani w moim. Właściwie doprowadzało mnie do stanu, w którym są takie szczepionki zrzucane z samolotów na lisy w lesie. Właściwie powinienem był znaleźć jedną z nich wtedy, na wściekliznę. Bo nie rozumiałem sensu tego wszystkiego. I wtedy powiedziałem do braci, wiecie co, a gdyby tak coś zmienić. I pamiętam pierwsze lata tej przemiany, pierwszy chrzest, drugi chrzest, trzeci chrzest, jakaś zmiana, jakieś kompletne, wiecie, przemienienie. Pamiętam listy, które napisałem do wielu, wielu pastorów. Wielu z nich być może znacie. Napisałem listy do wielu ludzi, do tych, przeciwko którym coś mówiłem, do niektórych pojechałem i rozpocząłem pewną reformację mojego życia, która trwa do dziś i której dzisiaj już nie żałuję. Chociaż uczniostwo trzeba rozpocząć od tego, że gdzieś kiedyś drżącą ręką zaczynamy pisać A. Ja jestem to pokolenie, co miało jeszcze elementarz. Ktoś z was pamięta elementarz? Była Ala i As. A za Murzynka Bambo nie siadzali jeszcze wtedy. To był ten elementarz. Uczniostwo. bycie uczniem, bez tego wszystko nie ma sensu. Tym jest Kościół, tym jest nasze chodzenie z Panem, aby świat w nas widział Jezusa. Chciałbym, przyjaciele, dzisiaj właściwie taki wstęp zrobić ku temu, co będę więcej mówił jutro. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 21 rozdział, od 28 do 32 wersetu. Ewangelia Mateusza 21, 28 do 32. Od 28 wersetu, 21 rozdział Ewangelii Mateusza. To jest pierwsza z trzech przypowieści. Nastąpią trzy przypowieści, my oczywiście nie będziemy czytać wszystkich, mówiących o odrzuceniu Jezusa, ale i o zbawieniu dla tych, którzy Go pragną. To jest jedna z tych opowieści Pana Jezusa, przypowieści, w których pojawia się w przeciwnikach Pana Jezusa pierwsza myśl, żeby Go zamordować i zniszczyć, żeby uciszyć ten głos. Wiecie, często skarżymy się, że dzisiaj, zaraz będziemy czytać jeszcze taka pewna myśl, że dzisiaj szkolnictwo jest nie tak i czasami ludzie krytykują szkolnictwo, bo mówią, bo wiele, ostatnio słyszałem rozmowę nawet na zebraniu w dużym liceum, gdzie byłem, bo wiele się od uczniów wymaga, żeby się tylko uczyli, kuli na pamięć, ale tak naprawdę tego nie ma w nich i tam trwała wielka dyskusja. Uczniostwo Jezusa jest czymś, co musi być w nas, co musi stawać się naszym stylem, co musi stawać się ważniejsze niż ja sam. Nie wiem, czy mnie słyszycie, czasami niektórym z nas zajmuje 20 lat usłyszeć te słowa ważniejsze niż ja sam, bo my je teoretycznie słyszymy. Zawsze, kiedy myślę o tym, że coś jest ważniejsze niż ja sam, przychodzi mi na myśl taki człowiek, na pewno go znacie. Niedawno o nim czytałem i mnie tak poruszyło, Janusz Korczak, prawda? I tak mnie poruszyła scena, wiecie, w której Korczak chodził po restauracjach w Warszawie w czasie okupacji i próbował zebrać do pudełka jakieś pieniądze dla tego swojego sierocińca. Wtedy się dom dziecka sierociniec nazywał. Ponieważ tam był głód, tam była straszna nędza. I wszedł do jednej z restauracji i podsuwał to pudełko i pytał ludzi, czy coś nie dadzą na dzieci, wiecie, jeden podpity jegomość wstał i mówi, stał, spojrzał na niego, mówi, Żydku jeden, i splunął mu w twarz. I niesamowita była reakcja Korczaka. Korczak wytarł ślinę, mówi, dobra, to było dla mnie, a dla dzieci coś dasz? Pomyślałem sobie, ten człowiek ma pasję ku czemuś. Ten chłop wiedział, przecież on mógł uciec. Proponowano mu zresztą wyjazd za granicę, za ocean, żeby go uratować jako osobowość, jako kogoś wyjątkowego, jako przedstawiciela kogoś sławnego, doktora. Korczak odmawia. Ci z nas, którzy znają historię, wiedzą, że niosąc na rękach dziecko, a drugie pocieszając, wchodzi chudzina nago do komory gazowej. I do końca jest w tym, czemu się powierzył. To jest coś, czego ja się uczę, będąc uczniem. To tak o Korczaku, ale wracając do Słowa Bożego, przeczytajmy Mateusza 21, 28, 32. Powiedzcie, co się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów, zwracając się do jednego z nich, powiedział: Synu mój, idź dziś popracować w winnicy. A on odpowiedział, dobrze, panie, ale nie poszedł. Potem zwracając się do drugiego, powiedział to samo, a ten odpowiedział, nie chcę. Ale potem, odczuwając niepokój, poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojca? Odpowiedzieli, ten drugi. A Jezus rzekł, zaprawdę mówię wam, celnicy i nierządnice pierwej niż wy wchodzą do Królestwa Bożego. Przyszedł bowiem do was Jan, krocząc drogą sprawiedliwości. Wy jednak nie uwierzyliście mu, ale celnicy i nierządnicy ci uwierzyli. Wy zaś patrząc na to wszystko, nawet potem nie odczuwaliście niepokoju, aby mu uwierzyć. Mała informacja, być może niektórzy z was mają tą wersję, gdzie jest trochę na odwrót. Nie wiem, czy ktoś z was z różnych tłumaczeń korzystamy. Są dwie wersje. Jakoś tak to zostało przetłumaczone. Myślę, że to nie jest czas ani miejsce, żeby tutaj wchodzić w te zawiłości tłumaczeń biblijnych, ale w jednej syn najpierw mówi nie, ale idzie, w drugiej najpierw mówi tak, ale nie idzie. Jak mówię, wynika to z dwóch różnych tekstów źródłowych, skomplikowana historia, nie o to nam dziś chodzi. Ale kiedy na to patrzyłem, to niektórzy komentują to tak, że bardziej prawdopodobne jest taka wersja, że syn najpierw mówi tak, ale nie idzie, co sprawia, że ojciec musi prosić drugiego. Nie opowiadają nieprawda, to tłumaczenie drugie jest lepsze, ponieważ ten, który mówi tak, nie robi tego, a więc ten, który mówi nie, wyprzedza go, bo to robi. Bo o tym jest tekst. Ale my wracamy do słowa. To jest jedna z tych przypowieści, jak mówiłem, za które chcą Jezusa pojmać. I widzimy to potem w 45 wersecie dalej, bo wiedzą, że mówi o rzeczywistych decyzjach człowieka. Przestaje być teoretykiem, a Jezus zaczyna wzywać do prawdziwego naśladowania. I podoba mi się to, ja przeczytałem dzisiaj z Biblii Warszawsko-Praskiej, ale również w innych tłumaczeniach podoba mi się to, co się wam wydaje. Co się wam wydaje, kiedy patrzycie na ten tekst? Wiele się nam może wydawać, a może nawet nam się wydaje, że od razu widzimy wszystko, co tam jest napisane, a potem się nauczymy, że nie wszystko widzieliśmy. Tu się może wiele wydawać, ale prawda ukazuje się dopiero po zastanowieniu i mało tego, że się ukazuje po zastanowieniu, to jeszcze okazuje się taka prosta, że się dziwimy, że nie od razu ją zobaczyliśmy. Trochę jesteśmy przyzwyczajeni do takiego, do dobrych i złych charakterów, do takiego westernowego myślenia w każdej przypowieści. Dobrzy i źli. Tak czasami do tego podchodzimy. Przyzwyczailiśmy się do dobrych i złych charakterów, a tutaj sytuacja jest troszkę inna. Mamy dwóch synów. Łączy ich to, że oczywiście mówię dwóch synów, więc byli synami. Obydwoje usłyszeli, co mówi ojciec. Odpowiedzieli nawet w jakiś sposób na to, co mówi ojciec. Zareagowali na swój sposób na to, co mówi ojciec. Zareagowali posłuszeństwem albo buntem. To są reakcje. Jeden powiedział, że zrobi to, co chce ojciec i nie zrobił. Drugi na odwrót. To jest to, co widzimy, ale wpatrzmy się i weźmy dzisiaj lekcję od Pana Jezusa, aby Bóg w nas przez słowo mógł nas pouczać. Upraszczając, co jest pierwsze, czego się tu uczymy. Bóg nam tutaj jasno mówi, że są ludzie, którzy mówią, że Bóg jest ich Panem, ale żyją inaczej. I są ludzie, którzy mówią, że Pan Bóg ich nie obchodzi, ale coś im jednak spadnie daje i z lękiem spoglądają w górę i zmieniają decyzję. Faryzeusze, do których była skierowana ta historia, byli tymi, którzy powiedzieli, że chcą służyć Bogu. Kiedy my słuchamy dzisiaj słowa faryzeusz, to jest dla nas takie trochę słowo, wiecie, jak dzisiaj kogoś z nas bym nazwał tu faryzeuszem, to by się obraził, czy prawda, no nie przyjmujemy tego słowa dziś, ale wiecie, kiedyś rodzina była dumna, że w ich rodzinie jest faryzeusz. Dzisiaj się to słowo zdewaluowało, prawda? Zmieniło znaczenie z ich powodu. W ten sam sposób zresztą w niektórych środowiskach może zmienić znaczenie słowo chrześcijanin. Jeżeli nie będziemy właściwym świadectwem, to nasze środowisko zobaczy to, co zobaczy. Faryzeusze mówili, że będą służyć Bogu, ale nie zrobili tego. Powstali przecież po to, aby zachowywać to, co Bóg powiedział. I tak oto prostytutki i złodzieje zaczęli się nawracać i wyprzedzać faryzeuszy. Dlatego, że jest coś niezwykłego w Bożej łasce, w której ty i ja zostaliśmy zbawieni i powołani. Wiecie co? Wszyscy musimy się nawrócić i przyjść do Pana Jezusa tak jak prostytutki, złodzieje i celnicy. Nie ma lepszej strefy. Nie ma jakiegoś czerwonego dywanu. Nie ma jakiegoś sektora dla tych lepszych, co to nikomu nic nie ukradli, nikogo nie zabili i właściwie to byli całe życie całkiem przyzwoici. A więc po czerwonym dywanie, no faryzeusze i prostytutki, no może tam tyłem, mają prawo wejść do Jezusa. Nie, wszyscy musimy tak jak oni wejść. Wszyscy musimy doświadczyć Jego miłosierdzia. Wszyscy musimy dojść do tego miejsca, do którego doszedł ten na krzyżu obok Pana Jezusa. Wspomnij na mnie, gdy wejdziesz. Czego On tak naprawdę chciał od Pana Jezusa? Jezus mówił, że zaprze się tych, którzy zapierali się Jego. On tak naprawdę chciał, nie zapieraj się mnie. Jestem, taki właśnie jestem. Tak naprawdę wszyscy potrzebujemy łaski. Potrzebujemy Bożej łaski wejść tak jak ci, którzy wyprzedzają, a nie tak jak ci, którzy stoją w miejscu, chociaż im się wydaje, że pędzą do przodu. Powiedzieli, że będą służyć, a przeszkadzają. No bo którzy lepiej wyglądają przed ludźmi, prawda? Faryzeusze wyglądają dużo lepiej w oczach ludzi. No przecież modli się, to stoi na ulicy. Wszyscy widzą, jakie to pobożne, jakie w ogóle super. Ale przed Bogiem jest inaczej. Wiemy to wszyscy, to jest coś, co wiemy. Bóg w tej historii nikogo nie chwali. Każdy z tych synów jest niedoskonały i grzeszny i każdy z nich sprawił ojcu ból. Znamy inną historię o synu marnotrawnym, tam mamy starszego, młodszego. Znamy to, tutaj mamy troszeczkę inny układ, nie wiemy, który starszy, który młodszy, o coś innego chodzi. Jeden z synów, chociaż bardziej, powiem naszym językiem, bardziej ten grzeszny, staje się kimś, kto się zaczyna bardziej podobać, kto zaczyna wyprzedzać. Widzicie sami, nawet w tej przypowieści ten jeden wyprzedza tego drugiego. Ideał oczywiście potrafimy sobie wyobrazić sami, ale tu jest ludzkie życie. Nam by bardziej pasowało takie czarno-białe ocenianie. Nam brakuje jakiegoś trzeciego. Nam by się pasowało tak powiedzieć. Jeden poszedł do piekła, drugi poszedł do nieba. No, ale tu nie chce tak być. Nie chce być po naszemu. Jest taki, taki i nam tego trzeciego brakuje, takiego lepszego. Ten trzeci, ten lepszy opowiada tą historię. Jest naszym wzorem. Ten trzeci to jest ten, co powiedział, że zrobi i zrobił. To jest ten, co powiedział tak, idę i tak poszedł. To jest Jezus. Tych dwóch synów może reprezentować wiele, od, nie wiem, od jednostek nawet do może całych wspólnot w jakiejś naszej ocenie, w jakimś naszym rozmyślaniu Słowa Bożego. Bo zarówno jak jest wielu wspaniałych ludzi, jest wiele wspaniałych denominacji, związków i różnego rodzaju organizacji, które mówią, jak wiele robią, ale nie robią. I są grupy, które nawet nie wiedzą, jak wiele robią, ale robią, nie? Czasem ludzie mówią, Kościół nie jest dla mnie, ale coś w życiu nie daje mi spokoju. Każdy poniedziałek głoszę im Ewangelię w więzieniu. I to jest piękne, wiecie, kiedy patrzycie na takiego więźnia, ja zawsze ludziom mówię, że jeżeli twoje chrześcijaństwo czujesz, że jest jałowe, to podziel się z kimś Ewangelią, z kimkolwiek. Normalnie, jaki człowiek wraca ożywiony, wiecie, to uczucie, kiedy patrzysz na te zgasłe oczy, mówisz temu człowiekowi, mówisz mu tą Ewangelię, on tak stoi i nagle następuje to, patrzysz, to coś chwycił, złapał, doszło, obudził się, patrzy na ciebie, patrzysz, jak pierwsza łza płynie, zaczynasz się z nim modlić i czujesz, jest, naprawdę dotarła do niego Ewangelia. Nie zagitowałeś go, nie pokonałeś go na wersety, że chłop nie wiedział, co ma powiedzieć i się zgodził, ale naprawdę dotarła dobra nowina. Dobra nowina jest wtedy, kiedy jest dobrą nowiną dla tego, kto mówi i dla tego, kto przyjmuje. Nie jest dobra nowina, kiedy coś tylko dla mnie dobrą nowiną, nie? Mamy czasami w tym naszym chrześcijańskim życiu uroczystości, błogosławieństwa, rocznice, kolejne wielkie rzeczy, z których nic nie wynika. Mówimy Bogu tak, ale żyjemy na nie. Myślę, że czasami już spuchliśmy od tej ilości kazań. Jeden człowiek kiedyś do mnie przyszedł i mówi, Mirek, mam wszystkie twoje kazania i tam mi wymienia chyba 340 ileś. Mam na płytach, mam w samochodzie, mam wszędzie. Ale tak wiecie, Po dłuższej rozmowie zobaczyłem, że mu niewiele pomogły moje kazania. Spuch od nich, ale żeby chociaż jedno przyjął. Jest wielu biedaków na świecie, z kolei, którymi gardzą religię. Widziałem ich w więzieniu. Czasem mówią ci ludzie, że kościoły nie są dla nich, ale coś w nich nie daje spokoju. Czują, że Bóg jest i chcą Go odnaleźć, choć zasłaniają się gniewem, tym, siamtym, tamtym. Gdzie jest wielka prawda o Bogu, że Bóg jest Bogiem, który człowieka poszukuje. Bóg jest Bogiem, który poszukuje człowieka i z radością Go odnajduje. Bóg jest Bogiem, który chce ciebie i mnie odnaleźć i naprawdę zamienić w kogoś, kto zacznie Go naśladować. Uświęcać się, to znaczy upodabniać się do Jezusa. Zawsze mówię, że nasze duchowe życie to jest budowa któregoś z dwóch murów. Grzech oddziela nas od Boga i kiedy grzeszymy, budujemy mur, który oddziela nas od Boga, czyli grzeszymy. Święty znaczy oddzielony. Kiedy uczymy się od Jezusa, budujemy mur, który oddziela nas od świata, czyli uświęcamy się, stajemy się podobni do Jezusa. I wiecie, stało się to taką teorią dla wielu z nas. Aż przychodzi taki dzień, dzień rozpaczy, dzień, kiedy zaczynamy się modlić tak jak zawsze, ale jesteśmy w miejscu, gdzie modlitwa jest naszym żyć albo nie żyć, musi zadziałać i nie działa. I nagle wtedy odkrywamy, że coś nie gra. Byłem w takim miejscu, dlatego wiem, o czym mówię. Kiedyś tu byłem, kiedy byłem tu ostatni raz, dzieliłem się tu świadectwem po wyjściu ze szpitala. Byłem w miejscu, kiedy zobaczyłem, że jeżeli nie wyznam moich grzechów i nie oczyszczę mojego wnętrza, moich motywów, to nie dotrę tam, gdzie mam dotrzeć z moją modlitwą. Ale o tym może potem, nawet może nie dziś. Jezus robił to, co mówił i dwie połówki były całością i stały przed nimi. I opowiada im o synach. Dlatego, że Boga nie zadowala żadna z połówek. Boga nie zadowala to, że chodzimy do kościoła, że tak się ogólnie wyrażę, bo ja wiem, że to nie jest właściwe powiedzenie. Często ludziom nawet sam powtarzam, że my do kościoła nie chodzimy, my kościołem jesteśmy. Ale jakby Pana Boga nie zadowala to, że przychodzimy i gardzimy tymi, co nie przychodzą. Żadna z tych połówek nie jest zadowalająca. Jedyne, co jest zadowalające, to naśladowanie Jezusa. Stanie się uczniem, kiedy mówimy, Panie, chcę się uczyć, chcę tracić z tego, co moje, zyskiwać tego, co Twoje. I dzisiaj chcę Wam powiedzieć, to jest niezwykłe miejsce do nauczania, dlatego że stoję na miejscu, w którym nawet, tak szczerze mówiąc, nie mogę siebie dać jako doskonałego przykładu, nie? Są dziedziny w życiu, gdzie nie wiem, na czym się znamy i mogę stanąć przed ludźmi i powiedzieć, słuchajcie, ja się znam i wiem, co mówię. Ale kiedy chodzi o doskonałość w naśladowaniu Chrystusa, to mogę wam powiedzieć, tak samo jak wy tego pragnę, poszedłem tą drogą, wiele się zmieniło, ciągle się uczę. Zapraszam, byśmy się uczyli razem. To jest to miejsce. To nie są jacyś tam oni, synowie, o których przeczytamy, okej, ciekawy fragment. Chrystus nie chce, byśmy patrzyli z boku. To o nas chodzi, o nasze słowa, nasze wybory, nasze uczynki. I Bóg uczy nas tutaj, że to, co mówimy, nie wystarczy. To, co robimy przy złym nastawieniu serca, nadal nie jest tym, co uszczęśliwia Ojca. Bóg nie chce pięknych słów przy braku działania. I Bóg nie chce działania pełnego słów, które ranią. Masz, Panie Boże, wypchaj się. Lepsze to niż nie, masz, proszę bardzo, zrobiłem. Chciałeś, to zrobiłem. To nie jest też nastawienie do Ojca. Bo to w ogóle nie chodzi o robienie albo nierobienie. Chodzi o bycie uczniem, o kochanie. Jak wygląda czasami to nasze tak. Co to znaczy tak, ale nie? Jest świątynia, ale nie ma w niej czci. Jest w niej, nie wiem, jakaś nasza wewnętrzna polityka, rabunek na swoją rzecz z bliźniego. Jest nasze wewnętrzne rozmyślanie, jak ja na tym mam wyjść lepiej, co ja z tego będę miał. Nie ma tego czegoś, co właśnie było w Korczaku. Dobra, to dla mnie, Jotar. a co dla tych, których kocham, co dla Boga, którego kocham. Jest wszystko, co trzeba, tyle że nie używane dla Boga. Są religijne interesy, które sprawiają, że nie wiem, więcej wiem, więcej umiem, więcej mogę zagiąć innych, może nawet świadków i nie dadzą mi rady. Też tego doświadczyliśmy kiedyś. Staraliśmy się, w końcu oni przyszli. I pamiętam do dziś tą ostateczną bitwę, pałowaliśmy się wersetami, wiecie, lepiej niż ZOMO w 80-tych latach. Wygrałem. No i co? Od razu wiedziałem, że przegrałem wygrywając, że nic nie wygrałem, przegrałem wszystko. Ponieważ kiedy wyszli, spojrzałem na moją żonę i mówię do niej: no i co? Poszli, pogniewali się. Straciłem ich. W ogóle się nie cieszyłem. Poczułem, że to nie to. Wiecie, później dane nam było doświadczyć nawrócenia się ludzi z tamtych kręgów, ale właśnie potrzebowaliśmy gorzkiej lekcji, że iść w ślady Jezusa nie zawsze będzie oznaczało, że wyjdę z tego z poczuciem, że jest po mojemu. A więc mówię tak, wszystko wygląda jak trzeba, ale nie jest to używane dla Boga. Pycha sprawia, że chociaż mówię tak, żyję na nie i może nawet tego nie widzę. I dlatego Jezus mówi: dlaczego mówicie mi Panie, 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 a nie czynicie? To jest ten, który mówi: tak, pójdę, ale jak gdyby zadowolony jest tylko tym swoim tak. A jak wygląda to nie? Wiecie, ja nie chcę za głęboko wchodzić, to jest tylko przypowieść, więc wiecie, ja wiem, że czasami z przypowieści ludzie czerpią dziwne rzeczy, czasem nawet wiedzą, jaki kolor butów miał człowiek w przypowieści. Ja nie wiem. Ale wiem, że się z tego mogę uczyć. Jak wygląda to nie? Nie wygląda tak jak Samarytanka przy studni. Cała na nie, ale jednak okazało się, że tak. To nie wygląda jak celnicy, są jakby na nie, ale kiedy przychodzi Jezus, okazuje się, że są na tak. Jak cudzołożnica, która staje się czysta przez to, co doświadcza z Panem. Jak rzymscy żołnierze, którzy stają się świadkami i biją się w piersi i odkrywają, że jest inaczej. To nie to świat, który widzi Pana Jezusa i którego może zobaczyć przez nas. Jak mówię, tym razem nie ma młodszego, starszego, jest jeden z nich i jest ten drugi, jestem ja, uczący się u stóp Pana Jezusa. Jak mówię, jest to dla mnie dzisiaj taki wstęp, takie rozeznanie nasze wewnętrzne, czy mówimy tak i wydaje nam się, że żyjemy na tak, chociaż od lat być może się nie zmieniliśmy. Od lat ludzie się z nami użerają, od lat jesteś obrażalskim człowiekiem, ale mówisz, że jesteś uczniem Jezusa. Ja zawsze mówię, obrażalstwo jest cechą władców. Żeby się obrazić, trzeba być majestatem. Jesteś majestat i się gniewasz. Jezus tego nie robił. Jezus tego w sobie nie miał. Tak się chce od Niego uczyć. Chce się uczyć u stóp Pana Jezusa. Chce, wiecie, takie pragnienie, kiedy jutro będziemy dalej głębiej szli w tekst Słowa Bożego, byśmy się mogli zastanawiać, czy ja mówię tak i robię to, czy ja mówię nie, bo mnie zraniono, bo jestem zgorzkniały, bo coś tam, ale celem naszej rozmowy, naszej dyskusji jest: chcę iść, Panie, za Tobą. Chcę, żeby z mojego życia znikało wszystko, co przeszkadza mi naśladować Ciebie. Synu, tak zwraca się Ojciec. Piękne to jest dla mnie, że on daje taki przykład. Synu, gdzie nie jesteśmy niewolnikami. Jesteśmy dziećmi. Jesteśmy synami, do których z miłością mówi Duch Święty. Jesteśmy dziećmi, które służą i mogą służyć Ojcu. Nie niewolnikami. My służymy, my nie jesteśmy niewolnikami. Może w naszych czasach zatarła się różnica, ale w Rzymie bardzo jasno rozumiano różnicę między sługą i niewolnikiem. Sługa i niewolnik to nie jest to samo. Niewolnik nie ma żadnej zapłaty, niewolnik nie ma udziału w domu. Niewolnik nie ma wyjścia i nie może powiedzieć tak albo nie. Niewolników ma diabeł, opętuje i ma niewolnika. Bóg ma tych, którzy go miłują, ma sługę, który służy, bo chce służyć sercem. I to wezwanie ciągle brzmi przez całą historię Kościoła. Od początku, od czasów pierwszego Kościoła do dziś, ojciec mówi: idź, chodź synu, idź dziś popracować w winnicy. Kiedy Żydzi mówili o winnicy, kiedy rabini żydowscy mówili o winnicy, to zawsze chodziło o pracę. Ta winnica przez Jezusa była używana zawsze jako obraz pewnego dzieła między Bogiem i człowiekiem, czy Boga i człowieka. Ojciec mówi: idź dziś popracować w winnicy. To dziś to nasze życie. Dziś. Bo jutro nie jest nasze. Dziś mogę zdecydować, bo jutro nawet nie wiem, czy wstanę. Zgadza się? Nie wiemy, co będzie jutro. Pamiętam, jak jechałem jakiś, to już było parę lat temu, samochodem, kiedy mi ta myśl przyszła do głowy i był straszny korek. Na pewno to przeżyliście jako kierowcy. Stoi się 40 minut, a potem w końcu dochodzisz do tego miejsca, przez które jest korek, patrzysz, wypadek. I kiedy mijałem, wiecie, na drodze leżało ciało, było już przykryte jakąś białą płachtą. Piękny samochód stał rozbity, właściwie owinięty nieomal naokoło drzewa. I spod płachty wystawały tylko dwie pary eleganckich butów, pięknych butów. Przejeżdżałem tak blisko, że widziałem, że są wypastowane. I ta dziwna myśl, to pomyślałem, szok. Dzisiaj rano i ja, i ten człowiek obudziliśmy się. Dzisiaj rano i ja, i on braliśmy prysznic. Dzisiaj rano i ja, i on wychodziliśmy z naszych domów. I ja, i on wiązaliśmy nasze buty. Tyle tylko, że on po raz ostatni. I już nigdy więcej ich nie ubierze. A ja ciągle żyję i mogę zdecydować, co z tym życiem zrobić. To jest dziś. Dziś nasze życie, jutro nie jest nasze. Dziś mogę zdecydować, bo jutro nie należy do mnie. List do Hebrajczyków mówi: uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co się dziś zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Póki jest to, co jest dziś. Dziecko, idź dziś. Idź dziś. Dziś to, co ja ci przekazuję. Dziś to, co jest naśladowaniem mnie. Naśladowaniem jest mnie. Bądźcie miłosierni. Nie osądzajcie. Nie potępiajcie. Odpuszczajcie. Dawajcie. Wrócimy do tego fragmentu w późniejszych chwilach. Idź dziś zrobić to, co masz zrobić dziś. Dziecko, idź to zrób dziś. Bądź dla mnie dziś, nie bądź dla mnie jutro. Bądź dla mnie dziś. Nie mów mi jutro, bo mówisz do Boga. Mówisz do Boga Ducha Świętego. Hebrajczyków, to co przed chwilą czytałem, i 3:7, wiecie, ten fragment jest też ciekawy. Bywa właśnie używany jeszcze w innym celu. Bywa używany w celu, czasami ludzie się pytają, czy Duch Święty i Bóg to ta sama osoba. Mieliście na pewno takie dyskusje, prawda? To jest piękny moment, gdzie to widać. W Hebrajczyków 3:7-9, dlatego postępujcie, jak mówi Duch Święty dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak w buncie, jak w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi przez wystawianie mnie na próbę, chociaż widzieli dzieła moje przez 40 lat. Kto mówi? Bóg mówi. Tu w Nowym Testamencie pisze, Duch Święty mówi. Duch Święty, Bóg mówi. Dziś jest ten dzień. Dziś siedzisz tu, twoje serce bije, oddychasz. I on mówi, to jest dziś. Dziś powiedz mi tak i zrób tak. Tu widzimy, że mówiący w Kościele Duch Święty, to jest ten sam Bóg, ale nie to jest dziś naszym tematem, ale to dziś, to tego dziś się trzymam. On mówi, idź dziś popracować w winnicy. Czyli co? To jest praca, służba w imieniu Ojca dla ludzi. Nie doskonałych, ale potrzebujących i przez Niego wybranych. Działanie w takim posłuszeństwie, w miłości jest Twoim i moim powołaniem. Działanie w miłości jest celem nauczania Jezusa w tym miejscu i w każdym czasie, kiedy Duch Święty do was mówi. Działanie mające sprawić, bym nie jedynie nie poszedł sobie do piekła, ale by wypełniało się Boże dzieło przeze mnie, to, co Bóg zlecił. Nie jesteś jakimś przypadkiem, który Bóg chce, wiesz co, żebyś tylko do piekła nie poszedł, to w ogóle będę zadowolony. Bóg nie ma takiego podejścia do swoich dzieci. Bogu nie chodzi o to, chwała Bogu, nie pije i nie pali, to już coś. Nie kradnie. Boże plany są większe. A on odpowiedział: dobrze, panie, ale nie poszedł. Nie potrafię policzyć, ile razy w moim życiu powiedziałem Bogu tak, ale zrobiłem nie. A wy? On wie, ten syn, on wie, że to Pan i przy nim zachowuje się poprawnie. Troszeczkę przypomina mi kogoś, kto przyszedł do kościoła, że znów użyję to nieszczęsne wyrażenie. Przyszedł do kościoła, bo w kościele należy się zachować. W zależności od rodzaju kościoła, w jednych się od razu trzeba skłonić, bo jest wiele świętych rzeczy wokół. Jeśli to jest mniej, bardziej protestancki kościół, to należy się zachować jeszcze innymi rodzajami pozorów, ale ogólnie należy się zachować. Ale poza kościołem on wie, to jest Pan, no więc należy powiedzieć tak. Lecz to nie jest zachowanie płynące z miłości. Kiedy, wiecie, jak co niedziela w kościele, mówię mu: tak, ojcze, ale wiesz co, życie życiem, poniedziałki poniedziałkami. Czyli jakby czuję ten syn, że muszę mówić Bogu tak, ale chcę wam coś powiedzieć. Nie da się być zmuszonym musieć kochać, a to jest to, co Bóg chce mieć między wami, między nim a nami i między nami wzajemnie. Są rzeczy, których się spróbować nie da. Są rzeczy, w które trzeba uwierzyć i pójść za tym. I nie da się spróbować kochać Boga. Boga trzeba po prostu kochać. I to jest dar od Niego. To jest coś, od czego zaczynamy tą wędrówkę. To jest coś, co jest nam dane z góry. On nie chce powiedzieć nie, ale też nie chce się zmienić. Wiecie, jest dla mnie niesamowite, że tu jest użyte to potężne słowo kyrios, czyli... On mówi, kiedy on mówi: tak, panie, nie, że pójdzie zrobić, to używa tego kyrios. To słowo nie jest żartem. Innymi słowami mógłbym, parafrazując delikatnie ten tekst, jeżeli on używa kyrios, to tak jak gdyby powiedział: oto ja, panie. Wręcz niemalże, oczywiście to już wkładam w jego usta, byśmy zobaczyli sytuację, jaka jest. On niemalże mówi: mów, panie, sługa twój. Ale tak naprawdę to nie. Sługa słyszy, ale nie słucha. Kto z was ma dzieci, to wie, o czym ja mówię, nie? Posprzątaj pokój. Słyszy? Słyszy. Słucha? Nie słucha. Sługa słyszy, ale nie słucha. To kyrios to nie jest żart w Grece, wiecie. Zdarza się oczywiście inna interpretacja tekstu, kiedy spojrzałem na innych teologów. Ciekawe czasami wnioski i niektórzy mówią, że on powiedział tak, tak, panie, ale wobec okoliczności przestał wierzyć i zdecydował, że nie. Okoliczności wyciągają z pozycji tego drugiego, do czego za chwilę dojdziemy. Jakby w głupocie, mówiąc nie, powiedział w tej głupocie to, co psalmista pisze: rzedł głupi w sercu swoim. Jest Bóg, ale potem, kiedy już sobie poszedł, nie ma Boga. Bo to, rzekł głupi w sercu swoim, to nie jest wyznanie ateizmu. W zrozumieniu psalmisty to jest, że ten głupi mówi w tej chwili tu, nie widzi, nie ma go tu, jestem sam, ja decyduję, nie? Powiedział tak, ale wobec okoliczności przestał wierzyć i stwierdził, że nie. Ja mówię tak w wielu okolicznościach. Pamiętam, mój przyjaciel, jeden z pastorów, kiedyś był u nas w gości i opowiadał nam taką historię. Wiecie, pewien taki no dość bogaty człowiek u nich w zborze zachorował na nowotwór. Tak porządnie, wiecie, skóra i kości z faceta zostały. Leżał w szpitalu i zadzwonił po niego. Mówi: pastorze, przyjedź się o mnie pomodlić. Ja pamiętam, że ty mówiłeś, że Bóg uzdrawia. To jest to miejsce, kiedy człowiek jest gotowy zostawić wszystko. I pamiętam, i tamten człowiek do niego mówi tak: jeżeli Bóg mnie uzdrowi, to ja ci tutaj deklaruję, że milion wpłacę na konto zboru. Ten mu tłumaczy: słuchaj, ja nie przyszedłem się o ciebie modlić, żebyś ty milion wpłacał. Możesz nic nie wpłacić. Będę się o ciebie modlił, ponieważ wierzę, że Bóg cię miłuje. I Bóg może zmienić twoje życie. I wiecie, modlił się i odwiedzał go, a tamtemu się polepszało. A w końcu zrobił, tak się złożyło, no że wyszedł. I właściwie lekarze powiedzieli, no że badania idą ku dobremu, no nie jest do końca wolny, ale naprawdę się polepsza, aż w końcu ten człowiek stał się zdrowy, został uzdrowiony, możemy powiedzieć. Chociaż to było w pewnym czasie, nie było to takie natychmiastowe uleczenie. I oczywiście, kiedy wyszedł, wszedł w nurt pracy i zniknął z pola widzenia. I ani miliona, ani faceta. Co jest ciekawe, mój przyjaciel, wiecie, to jest taki mój mentor życiowy, on mi mówi, wiesz co, spotkałem go gdzieś jakiś rok później. Spotkaliśmy się w sklepie, no ale on się zatrzymał i co tam, pastorze, jak zdrówko i co słychać tego. No i tak gadka i ten mówi, tak mi chodziło mu to przypomnieć. I w końcu się nie powstrzymałem, mu to przypomniał. Mówi, wiesz, jak byłeś chory, to mówi, wiesz, mi nie zależy na twoich pieniądzach, ale z tego co pamiętam, milion obiecałeś, ale miliona nie dawaj, ale chociaż przyjdź do nas do zboru. A ten mówi, co z tym milionem? Mówi, ja milion obiecałem. Mówi, no, to ja musiałem być strasznie chory. To są ludzie. Ja wam mówię o kimś, to naprawdę przecież to nie jest coś, co przeczytałem. Tak się zachowują ludzie, nie? Co prawda z drugiej ręki, ale znam człowieka, który to mówił. I on jakby w tej głupocie powiedział, wiecie, no daj spokój, no kto wie, co tam wtedy było, nie? A więc tak to czasem wygląda, to nasze tak. Potem zwracając się do drugiego powiedział to samo, a ten odpowiedział nie chcę, ale potem odczuwając niepokój poszedł. Ja wam coś powiem, ten werset jest niesamowity werset. To jest niesamowity werset. Zaczynam bardzo gramatycznie po polsku mówić. Ten werset jest niesamowity werset, nie? Wiecie, te Czechy robią swoje. Tutaj bardziej widać ojca i dziecko. On poczuł żal, jest więcej buntu, ale też jest jakaś miłość. To jest trochę lepsze, to jest takie wyprzedzające tamto, nie? Żal zawsze prowadzi nas z powrotem w ramiona ojca. To jest to, co się nauczyłem jako tata i co się nauczyłem jako grzesznik, który pokutował. Żal prowadzi w ramiona ojca. Żal prowadzi, że znów, kiedy przyjdziesz do ojca i wyznasz, znów spokojnie śpisz, znów normalnie wszystkiego doświadczasz. Ja nie przestaję na każdym kroku, gdzie jestem, mówić do ludzi. Wiecie, wiem, że niektórzy z was mi tu już mówili, od razu zdążyliście powiedzieć, że słyszeliście moje świadectwo, ale pozwólcie, że coś powtórzę z tego świadectwa. Kiedy otwierałem oczy, leżąc na łóżku, i widziałem lekarzy, którzy nade mną kiwali głowami. Kiedy potrzebowałem dwóch ludzi, żeby w ogóle stać na nogach i móc się pomodlić. Kiedy mój stan się nie poprawiał, ja pamiętam jak... Ja wiecie, ja wszystko chyba już przemyślałem. I gdzieś to do mnie dotarło. I ja wiem, że my nie lubimy słowa spowiedź. Nazwijcie sobie to jak chcecie. To słowo jest tak samo dobre jak słowo wyznanie. Ja czułem, że powinienem wyznać moje grzechy. I to nie na tej zasadzie tak po prostu o. Czułem, że muszę to zrobić do człowieka. I poszedłem do najlepszego człowieka, jakiego w życiu znam, do mojej żony. I często ludziom mówię, opowiadając tę historię, że być może twoja żona czy twój mąż nie jest kimś, do kogo możesz iść to zrobić. To musi być dojrzała osoba, która będzie wiedziała, co z tym zrobić. Poszedłem do mojej żony i powiedziałem, muszę ci wyznać moje grzechy. I często ludziom mówię, to nie chodziło o to, wiecie, nie upijałem się, nie miałem żadnej prostytutki na boku, nie ukradłem samochodu, ani nie kradłem cukierków z supermarketu. To nie o to chodziło. Ale czułem, że mam obciążenie, w którym nie mogę sięgnąć uzdrowienia, w które wierzę. I powiedziałem jej, mówię, Bóg mi pokazuje, że wielokrotnie jestem oszczercą. Wiecie, mnie tak lekko jako pastorowi przychodziło źle mówić o innych. Oszczerca to jest diabolos. W Grece. Mnie tak lekko przychodziło osądzać innych. Tak lekko mi przychodziło to robić. I to było to miejsce, kiedy zrozumiałem, że nie ma takiej konferencji uzdrowienia, nie ma takiej konferencji uwolnienia, na której mógłbym doświadczyć cudu, jak to, kiedy przed Bogiem zdecyduję porzucić to, co mu się nie podoba. Tak i amen, słyszycie mnie? Dzisiaj jest moda jeżdżenia na nie wiadomo ile konferencji. To jest, ktoś jeździ po 20 konferencjach uwolnienia i ciągle mówi, że nie jest uwolniony. To mi przypomina kogoś, kto wierzy, wiecie, może to młodsze pokolenie już nie pamięta, ale pamiętacie, kiedyś były reklamy papierosów Marlboro, pamiętacie? Siedział na koniu kowboj, notabene umarł na raka, ale teraz nie o tym mowa. Siedział na koniu kowboj i tam pisało rozkosz, prawdziwa satysfakcja, nie? Jeżeli ten Marlboro to byłaby rozkosz, prawdziwa satysfakcja, to co zaspokaja, to dlaczego w paczce jest 20? Straciłby jeden. I takiego kogoś przypomina osoba, która jeździ i nie wiadomo o ile prosi i do ilu ludzi wychodzi, ilu ludzi na nią rękę kładzie, ale nic się tej osoby nie stanie, ponieważ Bóg to nie jest kasyno, w którym, a może tym razem, Bóg to jest ktoś, kto kocha, myśli, to osoba, do której kiedy przychodzisz i wyznajesz swoje winy i mówisz, tato, ojcze, zgrzeszyłem, chcę zmienić moje życie, chcę chodzić pod twoim wpływem, to wtedy być może zaczniesz doświadczać, moje uzdrowienie nie było takie od razu. A już z samej choroby to się wiele lat zbierałem, zresztą szczerze mówiąc, do dziś pewne rzeczy mi zostały, choć odzyskałem kondycję i siły. Choć nie taką, jak miałem przed. Ale chodzi mi o to, że wyznanie powoduje, że grzechów powoduje, że stajesz się wolny. Możesz się coś dziać. Wracam do tego drugiego. To było to moje myśli, że żal zawsze prowadzi nas z powrotem w ramiona Ojca. Żal za grzechy prowadzi nas z powrotem do tego, czym jest twoje powołanie. Do tęsknoty za wolą Ojca. Wiecie, ilu ludzi spotykam, że mówią, Bóg go powołał na szkółki, ale nie służy na szkółkach, bo się obraził na kogoś nieszczęśnik, no. No jest taki ważny, że aż nie wiem co, no. Bóg go powołał tam, ale też się obraził. Bóg chce, żeby zrobił to, ale tam też jest pogniewany. Jeśli pewnych rzeczy nie uporządkujemy, to rzeczywiście z czasem zaczniemy wierzyć, że czasy cudów przeminęły, przynajmniej dla nas. Ponieważ tak jak nie przeminały czasy cudów, nie przeminęły czasy świętego Boga i nie przeminęły czasy pokuty. Żal za grzechy prowadzi nas z powrotem do miejsca powołania, tęsknoty za wolą Ojca. Bunt sprawia, że nie obchodzi nas, jaka jest Jego wola. I tu jeszcze wrócę za chwilę pod koniec wykładu. Ja wiem, że już wcześniej obiecałem parę innych powrotów, ale mam to zapisane. Jak mówię, dzisiaj staram się zrobić pewien wstęp, żebym jutro nie musiał znowu od Adama i Ewy, wiecie. Wiecie, faryzeusze nie mogli znieść, że w królestwie, o którym mówi Jezus, będą celnicy i prostytutki. To chyba dla mnie jest jakieś lepsze niebo. Pierwszą klasę poproszę. Oni jeżdżą chyba w drugiej. Ale tak będzie. Jeżeli chcesz przyjść do Boga, musisz przyjść, jakbyś był prostytutką. Jakbyś był złodziejem. Jakbyś był bandytą. Albo powiem to bardziej ładnie po chrześcijańsku, żebyś nie gniewał. Musisz tak przyjść, jakbyś złamał któreś z 10 przykazań. Wiecie, o co mi chodzi. Nikogo nie chcę obrazić, ani siebie, ani was. Chcę powiedzieć, że tak trzeba przyjść do Boga. Jezus dalej idzie, mówi, który z tych dwóch wypełnił wolę Ojca? Pamiętacie, jak zaczął? Co się wam wydaje? Teraz mi się już nic nie wydaje, nie? Który z tych dwóch wypełnił wolę Ojca? Jezus zaczął pytaniem, a teraz znowu mamy pytanie. Gdybyśmy nie wiedzieli, co było dalej, bo my oczywiście znamy całą Ewangelię, czytaliśmy to, nie? Gdybyśmy nie wiedzieli, co byśmy odpowiedzieli? Ale Jezus opowiedział faryzeusz historię, historia jest opowiedziana i pyta się ich, no to co? Który? I faryzeusze strzelają sobie w własną nogę z własnej broni. Odpowiedzieli, ten drugi. Dobrze, że ten drugi nie był z Samarytaninem. Ten drugi. I tutaj potępili samych siebie. Samych siebie potępili, dlatego że to oni byli tymi, którzy na każdym kroku mówili głośne tak. To oni byli tymi, którzy mówią tak. My też czasem mówimy głośne tak. Czasami widzisz samochód z rybką, nie? Ta rybka na bagażniku to jest takie tak. Czasami patrzysz, jak jedziesz i zastanawiasz, że gdyby tak przyszedł Pan po kościół, to chyba by znikł samochód, kierowca by został sam na parkingu. A bardziej chrześcijański bagażnik niż życiorys. Na każdym kroku tak. Ja mówię też o moim życiu, wiecie. Ja też mam rybkę. Ja mam taką zamaskowaną, prawie nie widać. Ale jest, nie? Mówię tak. Jezus, oni się sami osądzili. Oni byli tymi, którzy mówią na każdym kroku tak i pogardzają tymi, co mówią nie. Ty, który osądzasz swojego bliźniego, sam grzeszysz tymi samymi grzechami. Jest jedna z nauczeń listu do Rzymian, tak? Jezus im coś mówi. Słuchajcie, ważniejsze jest posłuszeństwo niż recytowanie przykazań. Ważniejsze jest posłuszeństwo niż mówienie tak, ale robienie nie. To słowo ma wstrząsnąć każdym, kto powiedział Bogu tak i ciągle nie poszedł nigdzie i pozostał w tym samym miejscu. I wracam do tej pierwszej myśli, którą powiedziałem. Jak tutaj brakuje tego trzeciego. Powiedziałem, ten trzeci to jest ten, który opowiada tą historię. Brakuje nam tego trzeciego, tego, co mówi i czyni. I to jest Jezus, który mówi, byśmy wstępowali w Jego ślady. On stoi przed nami i mówi, chodź mnie naśladować. Ja powiedziałem tak i moje tak jest tak, a moje nie jest nie. Dalsze słowa Jezusa powodują, że powietrze wokół Niego robi się ciężkie i faryzeusze Mu nigdy nie wybaczą tego, co teraz powie. Celnicy i nierządnice pierwej niż wy wchodzą do Królestwa Bożego. A to, co jeszcze później powiedział, jeszcze bardziej Mu nie wybaczą. Ale już teraz te słowa w jednych powodują gniew, innych nadzieję. Bo te słowa zarówno gniewają, jak i niosą nadzieję. Bo jeżeli przyszedłeś tu, czy jeżeli dzielisz się Ewangelią z kimś, kto naprawdę czuje się grzesznikiem, to pomyśl sobie, zakładam teraz hipotetycznie, to wiem, że tu nikt tego nie zrobi, ale zakładam, żeby był prosty przykład. Załóżmy, że, nie wiem, powiem coś, co ja zrobiłem, żeby nie było, że na kogoś mówię, o, kiedyś ukradłem herbatniki w Supersamie. Ukradliście kiedyś herbatniki? Ja ukradłem. To nie było wczoraj, ale, bo schowałem do tornistra, ale ukradłem. Gdyby jutro ogłoszono, że wszyscy, którzy ukradli herbatniki, nie mogą pójść do nieba, to bym się załamał. Ale jeżeli by jutro ogłoszono, że ci, co kradną herbatniki, mogą pójść do nieba przez Pana Jezusa, to bym się ucieszył. To jest wtedy dobra nowina, tak czy nie? Dlatego tu jest też dobra nowina. Celnicy i nierządnice mają dobrą nowinę w Jezusie, natomiast nie faryzeusze, ponieważ oni nimi gardzą. I tu coś możemy zobaczyć. My musimy pokochać świat, pokochać grzesznika. Rozumiecie mnie, w jakim sensie pokochać świat? Mam na myśli umiłować ludzi. Nikt nie powiedział, że przyjechał facet i mówił, że trzeba kochać świat. Przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Ja wiem, ja mówię teraz o ludziach, tak? Wiem, że rozumiecie mnie, o co chodzi. Ich to denerwowało, ponieważ dla nich to nie były słowa nadziei, to były dla nich słowa obniżenia luksusu w pierwszej klasie. My, porządni, a mówiąc już po naszemu, niedzielni chrześcijanie, jesteśmy daleko w tyle za tymi, którzy dziś doświadczają zbawienia. Bóg na całym świecie wylewa swojego ducha, powołuje ludzi. A te słowa prowokują. Przyznaj się, kim jesteś. Jesteś tym, co wyprzedza, tym, co widzi swoją winę. Ty czym, co ciągle mówi, ja to jestem jednak ktoś i nic nie robi. Może czas pozostawić pychę i utożsamić się z tymi, co wyprzedzają, z grzesznikami, nierządnicami, celnikami. W czym się utożsamić? Nie w grzechu, ale w porzucaniu grzechu. Bo wyprzedzają. To właśnie mieli zrobić tamtego dnia faryzeusze. Ale nie. Oni, wiecie, co zdecydowali? Że uciszą ten głos. Że uciszą głos jedynego lekarza, jaki chce ich uleczyć i jaki ich pokochał. Że uciszą głos miłości. Wiecie, to słowo wyprzedzają. Jeżeli zaczniecie sobie głębszą egzegezę, zrobicie tekstu, zaczniecie studiować, to słowo wyprzedzają. Proago. Greckie jest dramatycznym słowem. To jest kompletny dramat, to jest dużo gorzej niż wyprzedzają napisane. Jezus zapowiada to słowo tymi słowami, wiecie, kiedy Bóg zaczyna mówić o czymś zaprawdę, zaprawdę. To znaczy, że mówi coś bardzo ważnego i on tak to zapowiada. To proago oznacza nie taki sposób wyprzedzają, jak my sobie wyobrażamy, czyli że jedziesz wolno i ktoś cię wyprzedza szybko, ale ty tak czy siak jedziesz. Tutaj nie jest tak ładnie powiedziane, jak wyprzedzają w tym sensie. Tu chodzi, nie chodzi o wyprzedzanie jak na drodze. Chodzi o ten rodzaj wyprzedzania, gdy wjedziesz na parking i jest tylko jedno miejsce i byłeś pierwszy, ale ktoś jednak wjechał przed tobą i nie ma miejsca. To jest taki rodzaj wyprzedzania. Innymi słowami, grzesznicy zajmują je swoją pokorą i opamiętaniem, a faryzeusze tracą miejsce, które miałby dla nich Bóg. On mówi, celnicy i faryzeusze zabierają wam miejsce. Wy tracicie z powodu tego, że jesteście tacy twardzi, tacy jak jesteście, no. Grzesznicy zajmują, a faryzeusze tracą z zatwardziałością. Jezus podaje im powód. Przyszedł bowiem do was Jan, krocząc drogą sprawiedliwości. Wy jednak nie uwierzyliście mu, ale celnicy i nierządnice, ci uwierzyli. Wy zaś patrząc na to wszystko, nawet potem nie odczuwaliście niepokoju, aby mu uwierzyć. Ten, kto wierzył Janowi, najczęściej odnajdywał inaczej drogę do Jezusa, prawda? Ten był odwiedzany przez Jezusa. Faryzeusze mu nie wierzyli. Został zamordowany, jak znamy, wiemy ze Słowa Bożego, przez Heroda i nikomu nie przeszkadzało, że zamilkł. Nie tęsknili. I tak im przeszkadzał. Zrobiło się miło i spokojniej, bo go nie ma. Zrobiło się tak kościółkowo, bo go nie ma. Jezus mówi, tak wiele widzieli. Patrzyli na to, ale nie mieli niepokoju żadnego. Co tam? Nawet potem nie odczuwaliście niepokoju, aby mu uwierzyć. Nie. Nawet więcej. Oni spokojnie Jezusa też poprowadzą na Golgotę. I upewnią się, że uciszyli głos, którego uciszyć się nie dało. Kiedy go przybiją do tego krzyża, on pociągnie do siebie wielu, którzy ich wyprzedzą. Pociągnie do siebie rzymskich żołnierzy, grzeszników, prostytutki, celników, a 2000 lat później pociągnie mnie i ciebie. Którzy mu powiemy tak, chcę być twoim uczniem, chcę się od ciebie uczyć. Pociągnie do siebie wielu. Z najgorszych miejsc i grzechów nie ma, wiecie, nic straszniejszego niż religijna nienawiść, która myśli, że ma rację. Jeśli to dziś usłyszymy, zaczniemy prosić o cud wiary. To da siłę do powrotu i zrobienia ci tego, do czego jesteś powołany. To sprawi, że będziesz wracał do domu i nie poczujesz, że największym rozczarowaniem tego nabożeństwa jest to, że nie przyjechała jakaś religijna gwiazda, która by na wszystkich kładła ręce. Ale poczujesz, że musisz zareagować i coś zrobić ze słowem, które jest głoszone. To słowo będzie w tobie pracować. Być może dokona swego dzieła dziś wieczorem. Być może już dokonało i tylko tym, co mówię, potwierdzam ci, że to jest droga, którą idziesz. To słowo coś zaczyna czynić. Najważniejsze słowa w tym tekście, można by powiedzieć, są dwa. To jest słowo dzisiaj, które już omówiłem, ale powiedziałem też, że wrócę tutaj do tego miejsca jeszcze. To jest to słowo dziś i mówię dziś, kiedy głos Jego słyszymy. Ale drugie bardzo ważne słowo tego tekstu to jest co się stało w życiu tego drugiego. U nas tutaj, przynajmniej w tym tłumaczeniu, które ja użyłem dzisiaj, aż 3 słowa są, żeby użyć tego jednego. Pamiętacie, on mówi, idź, zrób, idź do winnicy, synu, popracuj. On mówi, nie, nigdzie nie idę, odczep się. Ale szedł po drodze, tak? Odczuwając niepokój, poszedł, nie? Ja mam w tym tłumaczeniu tu odczuwając niepokój, poszedł. W różnych to jest różnie napisane. Tam jest metamelanai. To nie są lekcje z greki. Ja nie jestem kimś, kto mógłby was uczyć. Są dużo lepsi. Ale przepiękne, potężne słowo tu jest. To znaczy, jak mówię, my mamy odczuwając niepokój. Nie, on, to znaczy, pamiętacie to słowo metanoia? O, to jest takie, to wszyscy, kto trochę czyta Biblię, zna, prawda? On zmienił postanowienie z powodu swoich odczuć. z powodu rozmyślań swego serca, swojego intelektu też. Zmienił postanowienie, to znaczy, my znamy, tak jak mówię, słowo metanoia, oznaczające zmianę sposobu myślenia, a tutaj jest pewien smutek, żal prowadzący do zmiany tej logiki. Metanoia to zmiana myślenia, przemieńcie się, prawda? Tu mamy zmianę decyzji, zmianę tego, co czuję. Kiedy czujesz, że to dłużej tak być nie może, to się w tobie dzieje i zaczynasz wracać. Czasami ludzie pytają, ile trzeba zgrzeszyć, żeby stracić zbawienie. Nie? A inni się kłócą, mówią, zbawienie się nie traci, nie możesz się traci. I biją się po złej stronie boiska. Dlatego, że ja myślę, że to jest w ogóle głupota, tego typu rozsądzanie. Nie? Ale czasem mnie tak pytają ludzie, wiesz, do ile się mogę posunąć, nie? Ja zawsze mówię, wiecie, relacja z Jezusem jest oparta o miłość. Wyobrażasz sobie, że bierzesz ślub ze swoją żoną, a potem jej pytasz, wiesz, no na ile mógłbym patrzeć na inne babki, żebyś się nie pogniewała? To jest w ogóle źle zadane pytanie. Ona powie, ty mnie nie kochasz. Mów sobie, co chcesz, to jest źle zadane pytanie, nie? Albo ile razy cię mogę zdradzić, żebyś nie chciała rozwodu? Czy to ma coś wspólnego z miłością? Czemu w ten sposób pytamy? Nasze pytanie powinno brzmieć, Panie, jak blisko Ciebie mogę chodzić, żeby nigdy, nigdy w żadnej dziedzinie mego życia nie poczuć, że coś nie jest w Twoich dłoniach. Słyszycie mnie, przyjaciele? Jak blisko Ciebie mogę być? Ja nie chcę pytać, jak daleko mogę iść, żebym nie stracił tego szczęścia, że idę do nieba i przypadkiem do piekła niechcąco nie pożegł. Że jakbym był blisko krawędzi, to zatrąb. To nie jest nasz, to nie takie przymierze Bóg z nami zawarł. On szedł i coś w nim było. Wiecie, co mi się jeszcze tu podoba? Że to, co piękne w tym tekście jest to, że nie dopada go jakaś kara, kiedy szedł po drodze. Że Jezus nie mówi, był taki, co powiedział nie i poszedł sobie, ale nie doszedł, bo po drodze, nie wiem, cegła z dachu spadła i go zabiła. Nic się nie stało. Nie dopada go żadna kara, żadna zemsta z nieba, ale dopada go największa łaska, której czasami się boimy. Dopada go żal za to, co się zrobiło. Zaczyna żałować i zaczyna zmieniać swój sposób myślenia. Podoba mi się w tym tekście, że dostrzegam Boga, który nie mści się za to, co mówimy, czeka. I wiecie, że to samo słowo jest użyte przy Judaszu, który wrócił z pieniędzmi, ale nic już nie mógł skurać. Wnioski pozostawiam wam. Nie chcę za daleko pójść z wnioskami z tej przypowieści. Ale odnoszę wrażenie, że zaczynam jeszcze bardziej rozumieć. Dziś jest dzień zbawienia. Nie czekaj na dzień, kiedy dziś nie będzie dziś. Dziś jest dzień zbawienia. Czekając z wybaczaniem i przepraszaniem Boga, oddalamy cud, który może być twoim udziałem. Czekając z wyznaniem grzechu, śpisz na radioaktywnym łóżku, bliżej śmierci każdej nocy i dnia, kiedy Bóg mówi, że może się stać cud. I to jest, myślę, początek uczniostwa, kiedy mówię Bogu tak. Kiedy mówię Bogu tak i mówię, Panie Jezu, bez Ciebie nigdzie dalej nie mogę. Wiecie, jakiś czas temu głosiłem takie słowo i mówiłem, że jest kilka takich miejsc, gdzie bez Jezusa nie możemy iść w naszym życiu. Pierwsze takie miejsce jest, kiedy właśnie odkrywamy, że jesteśmy grzesznikami. I naprawdę musimy powiedzieć wtedy Jezusowi, Panie, bez Ciebie nie mogę, ja dalej nigdzie bez Ciebie, no po prostu się nie da. Drugie takie miejsce jest, kiedy już się nawrócimy, zaczynamy chodzić do zboru. Jakiś czas chodzimy w tej radości nawrócenia, ale każdy normalnie wzrastający chrześcijanin w pewnym czasie poczuje, że to nie wystarczy i zaczynamy mówić o czymś, co nazywa się uświęcenie, służba w uświęceniu. Chcemy być czynną częścią ciała Chrystusa. I to jest to drugie miejsce, kiedy mówimy, Panie, ja bez Ciebie tu nie dam rady. Jak Ty tego nie zrobisz, to ja nigdzie nie pójdę. Tu już nie mówimy wtedy o zbawieniu, mówimy o działaniu. I trzecie takie miejsce następuje wtedy, kiedy patrzysz na kogoś, kogo kochasz, i chcesz, żeby ta osoba poznała Jezusa. I czujesz, że nie masz takiej siły, żeby tą osobę przyciągnąć, nie? Zresztą, jeśli ojciec nie pociągnie, to choćbyśmy wołami ciągli, nie? To nie pociągniemy. I to jest to trzecie miejsce, kiedy mówię, Panie Jezu, Potrzebuję we wszystkim w Tobie, z Tobą, przez Ciebie. Chcę być Twoim uczniem, chcę chodzić za Tobą. I myślę, że to jest dość. To jest to, co chciałem dzisiaj wieczorem do Was powiedzieć. Nie mówmy tak, ale chodźmy. I jak powtórzę jeszcze raz, to jest ten dziwny moment. Często je doświadczam w momencie, kiedy mówię jako kaznodzieja, że nie stoję przed wami jako ten, który, wiecie, zjadł wszystkie rozumy i przyjechał wam tutaj skądś powiedzieć, jak to zrobić, bo ja wiem. Bardziej mówię jak brat w Chrystusie, jeden z was, który tyle razy zawiódł Boga. Bóg mnie ani raz nie zawiódł, ja Jego zawiodłem. Który wam mówi, spróbujcie, Pan działa. Pan ma twoje uzdrowienie. Ono nie jest w rękach drugiego człowieka. Ono nie jest w rękach kogoś, kto ci będzie robił problemy. Ono jest u Boga dla ciebie w zwykłej relacji z Ojcem. Wróć do niej. Po prostu do Niego przyjdź. To jest coś, co się dzieje w tobie. Dlatego powiedziałem, nieważne ilu nas tu dzisiaj jest. Mógłbym policzyć 1, 2, 3, 4 i powiedzieć, tylu nas dziś było. Nie. Tylu nas było, w ilu z nas dzisiaj nastąpiło spotkanie z Bożym Słowem. Jeśli w 10 z nas, to dziś 10 z nas wyjdzie stąd i spotkało się z Bożym Słowem. To Słowo będzie w was działać. Jeśli wszyscy, to chwała Bogu, to tylko się cieszyć. Ale jeszcze raz mówię, to jest uczniostwo. To jest coś, co, do czego powinniśmy wrócić. Wiecie, kiedy bycie uczniem Jezusa nie zrzuca nas z tej drogi pójścia za Nim. Kiedy, wiecie, Jezusa ukrzyżowali, całe zło, cała religia, wszystko, co złe myślało, uciszyliśmy ten głos. Wiemy, że On zmartwychwstał. A potem jest ta przepiękna, cudowna scena Szczepana. Cudowne nie jest to, że Go kamieniują, to jest smutne, ale cudowne jest to, kim On jest, kiedy Go kamieniują. On jest tam naprawdę tym, kim był. I znowu cały zły świat słyszy słowa, które wydawało się, że uciszyli na Golgocie. Wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Słowa serca, które niesie dla świata wybaczenie, niesie dla świata Jezusa. Jest naśladowcą, stąpa po tych samych śladach, po śladach, które prowadzą do zmartwychwstania. Jak mówiłem, amen, myślę, że to jest to, co chciałem powiedzieć. Wstańmy, podziękujmy Bogu.